Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. W dzisiejszym odcinku opowiem o wizycie premiera Donalda Tuska u papieża Leona XIV, o tym, co na nim padło oraz przede wszystkim o tym, co na nim najprawdopodobniej nie padło. I postaram się wykazać, że jest to tylko kolejny z bardzo, bardzo wielu już obrazków ukazujących głęboki kryzys Kościoła. Zapraszam. Mecenasem kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Gdybyś, mój drogi widzu, potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Na hasło sprawki kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego programu. Tego odcinka, mój drogi widzu, nie traktuj tak, że oto świecki youtuber z Polski mówi, co papież powinien, a czego nie powinien. Potraktuj to raczej jako pewien obrazek z mojej wyobraźni, co prawdopodobnie padłoby na takim spotkaniu, gdyby przedstawiciel takiego, a nie innego rządu przyjechał do Ojca Świętego, a na stolicy Piotrowej siedziałby ktoś, powiedzmy, kalibru świętego Piusa X. Chociaż tak naprawdę nie chodzi tutaj o kaliber człowieka, ale o wierność tradycji apostolskiej. Kościół katolicki dzisiaj znajduje się w głębokim kryzysie spowodowanym tym, że szczególnie od Soboru Watykańskiego II niemal do każdego zakamarka doktryny wkradły się błędy modernizmu, czyli herezji, którą właśnie święty papież Pius X w swojej encyklice Pascendi Dominici Gregis nazwał ściekiem wszystkich herezji. Jest to herezja o tyle trudna do uchwycenia, że ona jakby zamiast wprost wygłosić jakąkolwiek tezę wprost sprzeczną z odwiecznym nauczaniem Kościoła, raczej posługuje się szeregiem różnych bardzo subtelnych przeformułowań oraz zmian akcentów, które są bardzo poważne, ale tak subtelne, że na pierwszy rzut oka trudno to wychwycić. Ten odcinek nie będzie poświęcony herezji modernizmu, natomiast na pewno jednym z elementów tych zmian w Kościele jest zupełnie nowe rozumienie relacji Kościoła i państwa. Tak w ogóle to rozdział władzy świeckiej i duchownej to jest coś, co świat zawdzięcza Kościołowi katolickiemu. Tymczasem jest również taka czysto masonowa wizja, która polega na rozdziale Kościoła i państwa. Czyli po katolicku patrząc, te dwie władze są odrębne, natomiast nie ma żadnego problemu, żeby władza duchowna na przykład grzmiała na władzę świecką, kiedy ta zamienia tak naprawdę życie ludzi w gehennę, gdyż zamiast społecznego panowania Chrystusa na ziemi wprowadza różne neomarksistowskie, globalistyczne, bardzo zgubne dla życia doczesnego, jak i dla życia wiecznego ludzi wizje. A zatem dzisiaj bardzo wielu również katolików jest przekonanych o tym, że istnieje jakiś rozdział Kościoła od państwa, który powoduje, że Ojciec Święty nie powinien w ogóle mówić nic władzom świeckim na temat tego, co one tam sobie wyprawiają w danym państwie. To jest wyobrażenie zupełnie niekatolickie. Tak jak powiedziałem, raczej masońskie. I w normalnych, zdrowych czasach taki premier jak Donald Tusk najprawdopodobniej bałby się w ogóle pojawić w Watykanie, natomiast gdyby już się pojawił, to najprawdopodobniej usłyszałby od Ojca Świętego szereg różnych napomnień. I tak jak mówiłem, bardzo Cię proszę, mój drogi widzu, to co teraz przedstawię, traktuj jako obrazek z mojej wyobraźni. Co być może padłoby na takim spotkaniu, gdyby Kościół nie poszedł w tą błędną drogę, w którą poszedł po Soborze Watykańskim II. Być może Ojciec Święty zacząłby od tego, że kłamstwo jest grzechem ciężkim. Panie premierze, doniesiono mi, że w wielu, wielu miejscach pan zaświadczył nieprawdę. Czy tak było? Jeżeli tak było, jeżeli kiedykolwiek zdarzyło się panu publicznie zaświadczyć nieprawdę, to nie jest tylko taki problem, że pan osobiście grzeszy przeciwko ósmemu przykazaniu, ale to naprawdę zatruwa całe społeczeństwo. Ludzie przyzwyczajają się do tego, że kłamstwo jest czymś, czego można się dopuszczać, a już polityk szczególnie. Nie ma żadnego problemu w tym, że pan staje przed kamerą, mówi coś wprost niezgodnego z prawdą, a nawet jeżeli inne medium to potem jakoś wykaże, pan premier tutaj skłamał, to i tak wszyscy zwolennicy powiedzą, a to tamci wrogowie pana Tuska się go czepiają, a zresztą oni też kłamią. Kłamstwo jest czymś zupełnie dzisiaj akceptowalnym społecznie. To, panie premierze, rzekłby być może Ojciec Święty, zatruwa społeczeństwo, niszczy zaufanie i tak naprawdę prawdopodobnie wiele tysięcy, setek tysięcy dusz wiedzie na wieczne zatracenie. Jeżeli w danym narodzie wszędzie sieje się ziarna kłamstwa, no to, panie premierze, kto jest ojcem kłamstwa? Czy pan premier wie? A zatem, synu, czy mogę się do pana premiera zwracać, synu? Dobrze. Jeżeli się nie nawrócisz, nie sprostujesz wszystkich wypowiedzianych przez siebie kłamstw, nie pójdziesz do spowiedzi i nie przestaniesz oszukiwać swoich rodaków, to nie możesz liczyć na żadne błogosławieństwo ani dla swojego rządu, ani też dla całego swojego narodu. Dobrze, to omówiliśmy sprawę pierwszą, przejdźmy do sprawy drugiej. Czy w danym momencie, panie premierze, synu, zadłużasz polskie państwo w absolutnie rekordowym tempie? Tak, Ojcze Święty. Dług publiczny Polski sięgnął 2 bilionów 335 miliardów złotych i jest to wzrost o ponad 16% w ciągu roku. A zatem, synu, posłuchaj teraz uważnie. Władza publiczna ma absolutny i bardzo ścisły obowiązek bardzo gospodarnego zarządzania wszystkim, co jest wspólne, a zadłużanie przyszłych pokoleń jest formą kradzieży. Wtedy, kiedy robi się to bez uzasadnionej przyczyny, a szczególnie bez wiedzy społeczeństwa. Okradasz bowiem, synu, przyszłe pokolenia z ich przyszłości i wnuki i prawnuki obecnie żyjących w Polsce obywateli, a wszystko zapowiada się na to, że będzie ich coraz mniej. Będą spłacały to, co teraz ty robisz. Będą to spłacały coraz wyższymi podatkami, zarówno tymi oficjalnymi, jak i tymi poukrywanymi, których macie w Polsce bardzo, bardzo wiele, a również przypłacą to po prostu ubóstwem. Każdy przedstawiciel twojego rządu, synu, jeżeli tak masowo i szybko zadłuża społeczeństwo, to grzeszy przeciwko roztropności, przeciwko przykazaniu nie kradnij. Zamiast roztropnie i rozsądnie zarządzać waszym dobrem wspólnym, wy postępujecie tak, jakby jutra w ogóle nie było, jakby nie było przyszłości obecnie żyjących Polaków, jak i również przyszłych Polaków. Zatem, synu, nawróć się, odpokutuj i to, że zadłużacie tak szybko państwo, nawiązuje też do grzechu pierwszego, czyli do kłamstwa, o którym tobie dzisiaj, synu, mówiłem, ponieważ raczej robicie to pod nieuwagę waszego społeczeństwa. Większość ludzi w Polsce żyje zupełnie innymi sprawami i tak naprawdę nie interesuje się tym, że bywają dni, że dług publiczny rośnie o 1 miliard złotych, no właśnie dziennie. A zatem, synu, przyznajcie się do wszystkiego, co robiliście i przywróćcie w Polsce katolicką naukę społeczną, czyli działanie roztropne, które troszczy się o ludzi żyjących obecnie, jak i o przyszłość waszego narodu. To już dwie sprawy, o których dzisiaj, drogi synu, porozmawialiśmy. Słyszałem, że ostatnio staraliście się bardzo usprawnić, jak wy to nazywacie, uzyskiwanie rozwodów przez Polaków. Czy to prawda, synu? Tak, Ojcze Święty. No więc, synu, skoro już tutaj zawitałeś, bo nie bardzo wiemy tutaj w Watykanie, po co tutaj w ogóle przyjechałeś, no to chyba zdajesz sobie sprawę, co Kościół katolicki mówi o sakramencie małżeństwa. No właśnie coś czytałem, Ojcze Święty, że jest ono obrazem nierozerwalnej miłości Chrystusa do Kościoła. Nic z tego co prawda nie rozumiem. Natomiast z twojego tonu, Ojcze Święty, wnioskuję, że chyba to, że próbowaliśmy dopiero co wprowadzić tak zwane rozwody pozasądowe, które bardzo by przyspieszyły rozpad polskich małżeństw. To chyba jednak źle robiliśmy. Dobrze, że to zrozumiałeś, synu. Nie tylko źle czyniliście, ale również znowu wracamy do tego, od czego zacząłem nasze spotkanie, czyli od kłamstwa, ponieważ robicie to jak zawsze pod przykrywką usprawnienia działań sądów, ułatwienia życia Polaków. Tymczasem, przyznaj się, synu, chodzi tak naprawdę o demontaż wszelkich chrześcijańskich fundamentów waszego narodu. No, może trochę. A zatem, drogi synu, zawróćcie z tej drogi. Porzućcie wszelkie projekty, które miałyby ułatwiać rozpad polskich małżeństw. Zachęć zatem, synu, wszystkich członków swojego rządu oraz całego swojego ugrupowania, by poszli do spowiedzi i publicznie zaświadczyli o nierozerwalności małżeństwa oraz że rzeczywiście bardzo forsowali w Polsce antyrodzinną rewolucję, ale teraz zmieniacie kurs i zaczniecie traktować małżeństwo jako fundament waszego społeczeństwa. Dobrze, synu? Dobrze, Ojcze Święty. Przekażę. Czy to wszystko? Oj nie, mój drogi synu, to nie wszystko. To był jedynie taki wstęp ze spraw bieżących. Kiedy dowiedzieliśmy się, że prosisz o audiencję, zarezerwowaliśmy sobie naprawdę sporo czasu, żeby omówić z tobą wszystkie sprawy. Mój drogi widzu, króciutka przerwa na reklamę doskonałej książki. Dziś chcemy polecić ci czytania religijno-moralne dla kobiet, napisane przez polską autorkę Felixę Eger, której dzieła swoją drogą w dużej mierze były poświęcone demaskowaniu panów noszących fartuszki i ukazywaniu dominacji nad nimi panów na literkę Z z kropką. Jej pracę, zwłaszcza z zakresu tajnych stowarzyszeń, polecał święty biskup Józef Sebastian Pelczar. We wstępie do czytań religijno-moralnych dla kobiet posiadających aprobatur władz kościelnych autorka napisała: zachęcona namową wielu zacnych kobiet, wzięłam się do napisania małego przewodnika, mającego posłużyć za wzór i zachętę do głębszego zastanowienia się. Jeżeli czytania te choć jedną kobietę lekką, nie zastanawiającą się, na drogę rozważnego i pełnego miłości, pełnienia obowiązków wprowadzić potrafią, dostatecznie za krótką chwilkę pracy tej poświęconą wynagrodzoną będzie. Mój drogi widzu, szczególnie płci żeńskiej, niewielka objętość każdego rozmyślania będzie odpowiadała nawet tym kobietom, które nie dysponują nadmiarem czasu. Link do zakupu tej książki znajdziesz, mój drogi widzu, na samej górze opisu tego odcinka. Redakcja Sprawek Okiem Katolika bardzo gorąco poleca. Czy kiedykolwiek ty lub ktokolwiek z twojego ugrupowania głosowaliście lub przedsiębraliście jakiekolwiek inicjatywy mające na celu ułatwienie Polakom dostęp do czegoś, co jest na literkę A, a oznacza zakończenie życia człowieka poczętego, a jeszcze nienarodzonego? Tak, wasza świątobliwość, ale przesłankę psychiatryczną wprowadził PiS. Właśnie czekałem, mój drogi synu, kiedy po raz pierwszy użyjesz słowa PiS. Dzisiaj jednakowoż na audiencji jesteś u mnie ty, szef tego, a nie innego rządu, szef takiej, a nie innej koalicji uśmiechniętej, tęczowej, czy jak tam się nazywaliście, oraz szef takiego, a nie innego ugrupowania, czyli Koalicji Obywatelskiej. Jak przybędzie do mnie na audiencję jakiś przedstawiciel PiSu, z nim będę musiał porozmawiać nie tylko o tych sprawach, o których rozmawiam z tobą, ale również o tym, że oni, w odróżnieniu od was, czynią wiele, wiele zła w Polsce, powołując się na wartości chrześcijańskie, czy wręcz na związki z Kościołem katolickim. Dziś jednak jesteś u mnie, synu, ty. Dzisiaj rano, tuż przed twoją wizytą, biuro prasowe Watykanu przysłało mi taki oto artykuł z działającej u was w Polsce polskojęzycznej, jednakowoż niemieckiej, tak to nazwijmy, gazecie internetowej. Tusk zapowiada w sprawie tego na literkę A, podejmiemy jeszcze jedną próbę. Jest to twoja deklaracja, drogi synu, z października, że będziesz wciąż próbował pomimo oporów w waszym polskim społeczeństwie ułatwiać Polakom dostęp do tego na literkę A, co jest, przypominam ci, mój drogi synu, grzechem wołającym o pomstę do nieba. Czy, drogi synu, nazywałeś wówczas swoją obietnicę, że nie spoczniesz, dopóki nie ułatwisz Polakom dostępu do tego grzechu wołającego o pomstę do nieba? Czy nazwałeś tę swoją walkę walką o lepszą Polskę i że nie można spocząć? Tak, Ojcze Święty, tak właśnie w październiku mówiłem. A czy twój rząd, drogi synu, dzisiaj twoje Ministerstwo Zdrowia nakazuje szpitalom jak najszerszą interpretację przesłanki zdrowia, w tym zdrowia psychicznego? Tak, Ojcze Święty, Wasza Ekscelencjo, Wasza Świątobliwość, tak właśnie robimy. A zatem przypominam ci, mój drogi synu, że każdy w waszym kraju, kto czynnie przykłada ręce do tego zbrodniczego procederu, zaciąga na siebie ekskomunikę. A są również tacy interpretatorzy prawa kanonicznego, którzy twierdzą, że również polityk, który bierze w tym udział i próbuje ułatwić ustawowo ten proceder, zaciąga na siebie ekskomunikę. To drugie pozostawmy nierozstrzygniętym, natomiast to pierwsze jest zgodne z prawem kanonicznym. Każdy, kto czynnie bierze w tym udział, zaciąga na siebie ekskomunikę. Czy jest u was taka pani, która ostatnio została człowiekiem roku, zdaje się, takiej gazety? Gazety, już sprawdzam, mój drogi synu, gazety wyborczej. Tak właśnie było. A zatem, mój drogi synu, nie będę teraz sprawdzał, czy ta pani kiedykolwiek była członkiem Kościoła katolickiego. Jeżeli była, to zaciągnęła na siebie ekskomunikę. Czy ta pani teraz cieszy się pochwałami ze strony waszych środowisk, a człowiek, który tak naprawdę nagłośnił w Polsce to, że dopuszcza się ona, i to na dodatek w sposób bardzo okrutny, tego grzechu wołającego o pomstę do nieba, teraz jest ścigany przez wymiar sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Tak właśnie jest, Wasza Świątobliwość, natomiast są to przecież sądy niezależne. I ani mój rząd, ani moje ugrupowanie nie maczały palców w tych procesach. Cóż słyszę, drogi synu, nie zaprzepaszczaj swoich szans na pokutę i odkupienie. Cofnijmy się do początku naszej rozmowy, kiedy pouczałem cię o naturze kłamstwa. Czyżbyś właśnie znowu skłamał, twierdząc, że nikt z twoich środowisk nie maczał palców w tych procesach? Przepraszam, Wasza Świątobliwość, nie umiem się powstrzymać. Właśnie słyszę, drogi synu. Zresztą donoszono mi o tym. W każdym razie niech twój naród porzuci wszystkie znamiona tego grzechu wołającego o pomstę do nieba. Niech twoje ugrupowanie i twój rząd nigdy już nie mówi Polakom, że jest to jakieś prawo kobiet, czy też, że jakiekolwiek ułatwianie Polkom i Polakom dostępu do tego wołającego o pomstę do nieba procederu jest polepszaniem jakości życia Polaków. Upomnij swoich rodaków i przepraszam za feminatyw swoje rodaczki, że każdy, kto dopuszcza się tego, zaciąga na siebie ekskomunikę. Powiedz, mój drogi synu, czy wiesz, o czym mówię, ponieważ będę mówił szyfrem, jest taki zabieg na literkę I, w wyniku którego poczynają się dzieci, a tylko niektóre z nich są dopuszczone do tego, aby się urodzić. Czy chwaliłeś się publicznie, że jesteś czymś w rodzaju...
Ola jest dzieckiem z in vitro, więc rodzice są bardzo szczęśliwi i uznali, że jestem w jakimś sensie przyszywanym dziadkiem. No więc obiecałem odwiedziny, no coś przywiozę dla nich.
I że dzieci urodzonych w wyniku tego procederu było około 10 tysięcy w Polsce?
10 tysięcy mieszkańców, wielkości Ciechocinka. Tyle urodziło się dzieci z rządowego programu in vitro.
Tak właśnie, Wasza Ekscelencjo, było. Natychmiast, mój drogi synu, zaprzestańcie. Jest to wysoce niemoralna procedura, w wyniku której poczyna się dużo więcej dzieci niż potem pozwalacie przyjść na ten świat. I wszystkie te dzieci, zamrożone embriony, mają duszę. W ramach pokuty, mój drogi synu, naucz się na pamięć. Jest to eugenika w białych rękawiczkach i obraza Stwórcy. Powtórz, proszę. Jest to eugenika w białych rękawiczkach i obraza Stwórcy. Choć powiedzieliśmy, że zarezerwowaliśmy sobie bardzo, bardzo dużo czasu na tę audiencję, liźniemy tylko jeszcze kilka tematów po łebkach, ponieważ inaczej trwałbyś tu w nieskończoność. Czy twoje ugrupowanie próbuje przyłożyć rękę do czegoś, co nazywacie sobie równością małżeńską, jakimkolwiek prawnym usankcjonowaniem związku osób tej samej płci i próbujecie w swoim własnym narodzie, już od najmłodszych lat, mieszać w głowach twoich, drogi Donaldzie, bo jesteś Polakiem, tak? To skomplikowane. W każdym razie w narodzie polskim, w umysłach Polaków mieszać prawdziwe małżeństwo, takim jak stworzył je Pan Bóg, a do rangi sakramentu wyniósł sam Jezus Chrystus. Czy ty i twoje ugrupowanie, czy też twoja uśmiechnięta tęczowa koalicja przykładacie rękę do tego, że jakikolwiek Polak, chociaż jeden, czy też jedno dziecko w Polsce będzie na myśl o małżeństwie myślało, że jest to jakiś układ cywilny dwóch ludzi, niezależnie czy to pan i pani, czy to dwóch panów, czy dwie panie? Zaprzestańcie tego, drogi synu. Kościół katolicki stoi bardzo twardo na stanowisku, czym jest małżeństwo, a każdy, kto stanie się zgorszeniem dla tych najmniejszych w waszym narodzie, ten powinien woleć, jak pewnie wiesz, mój drogi synu, aby do jego szyi przywiązać kamień młyński i wrzucić go w morze, niż żeby na sądzie szczegółowym musiał usłyszeć oskarżenia o te czyny. Przejdźmy dalej, drogi synu, ponieważ jednak nie mamy nieskończonej ilości czasu. Powiedz tak szczerze, pamiętając o początkach naszej rozmowy i o naturze kłamstwa, czy ściemniacie polskiemu społeczeństwu z tą całą edukacją zdrowotną? Czy jest to jedna wielka ściema językowa, która próbuje wmówić temu biednemu waszemu polskiemu społeczeństwu, że chodzi o sprawy higieny, czy wręcz może o sprawy zdrowia psychicznego, a tak naprawdę ty i ja, drogi synu, obaj wiemy, że najważniejszym elementem wprowadzania tych ideologicznych zmian i takiego przedmiotu, do którego szkoła nigdy nie była tak naprawdę powołana, jest tak zwana edukacja seksualna, co tak naprawdę oznacza seksualizację dzieci od najmłodszych lat i wtłaczanie im w głowy bardzo zdrożnych wizji na temat tego, czym jest ludzka seksualność, do czego służy i czym jest, jak już przed chwilą powiedzieliśmy, małżeństwo. czy dobrze odczytuję sytuację, drogi synu, że bardzo, ale to bardzo próbujecie w polskim społeczeństwie przeforsować ten przedmiot w szkołach, kłamiąc polskiemu społeczeństwu, że chodzi o cokolwiek innego niż o tamto podłoże seksualne, całej tej ideologicznej maszynerii. Czy dobrze odczytuję sytuację, drogi synu? Tak, wasza świątobliwość. Rozumiem, zatem natychmiast zaprzestańcie. Szkoła nie jest od tego, aby wyręczać rodziców. Szkoła, a zwłaszcza Ministerstwo Edukacji, nie jest od tego, żeby wprowadzać tylnymi drzwiami bardzo błędne i zgubne dla waszego narodu, ale również dla dusz pojedynczych Polaków pojęcia, czym wprost przyczynialiście się do, można to nazwać, grzechem przeciw niewinności waszych polskich dzieci, a również zamachem na prawo rodziców do wychowywania dzieci w bojaźni Bożej. Czy rozumiesz to, synu? Trochę już tak. Cieszę się. Synu, teraz powiedz jeszcze, trochę nawiązując do tej sprawy, co mówiliśmy o grzechu wołającym o pomstę do nieba związanym z zakańczaniem życia ludzkiego przed jego tak naprawdę przyjściem na świat, a już po poczęciu. Czy wasz rząd, wasza koalicja, czy ktokolwiek, jakikolwiek członek twojego ugrupowania, kiedykolwiek ułatwiał Polakom dostęp do antykoncepcji lub tym bardziej do pigułki dzień po, która to sama w sobie nie różni się niczym od tego, co powiedziałem wcześniej o zaciąganiu na siebie ekskomuniki przez każdego, kto bierze w tym udział. Szczególnie w sytuacji, w której doszło do poczęcia, a owa wasza pigułka dzień po doprowadziła do tego, że nastąpiło poronienie. Czy, drogi synu, ktokolwiek z was brał w tym udział? Tak, wasza świątobliwość. Powiedz więc, drogi synu, czy muszę dodawać, że zaprzestaniecie i co należy zrobić, że przyznasz się do tego, że przykładałeś ręce do prania mózgów polskich kobiet, które nazywały to usługą zdrowotną i tak dalej.
PiS na listę leków na receptę wpisał tabletki dzień po, a my wam obiecaliśmy, że będą one dostępne od ręki. I tak właśnie będzie, bo prawo do antykoncepcji awaryjnej to prawo każdej z nas. Rząd Donalda Tuska już prowadzi pracę nad taką ustawą. Niech nikomu do głowy więcej nie przychodzi ograniczanie praw kobietom.
Czy muszę ci tłumaczyć, że powinniście wszyscy iść do spowiedzi, publicznie przyznać się do całego fałszu, który głosiliście i zachęcać wasze społeczeństwo do pokuty za wszystkie przypadki tego grzechu wołającego o pomstę do nieba. Czy muszę ci teraz to jeszcze raz, drogi synu, tłumaczyć? Nie, nie musi już, wasza świątobliwość. To dobrze, mój drogi synu, ponieważ myślę, że nasza audiencja powoli będzie dobiegać końca. Za chwilkę mam umówioną panią pielęgniarkę, która nazywa się arcybiskupem Canterbury. Czy uwierzysz w ten cały cyrk, do czego doszło na tym świecie? Pouczę ją i będę grzmiał nad nią, żeby natychmiast przestała się wygłupiać, przywdziała jakiś godny, niewiasty strój i powiedziała wszystkim Anglikanom, żeby błyskawicznie nawrócili się do kościoła katolickiego, inaczej zmierzają prostą drogą do piekła. A naszym jedynym celem na tej ziemi jest przekazywać naukę Chrystusową wszystkim duszom, aby jak największa ich liczba została zbawiona. A teraz, kończąc już pouczać ciebie, mój drogi synu, czy rozumiesz wszystko, co masz czynić? Wróć do swojego państwa. Przestań mijać się z prawdą. Wyspowiadaj się nie tylko przed kapłanem katolickim, ale przed swoim narodem. Powiedz o wszystkich przypadkach, w których mówiłeś nieprawdę. Powiedz o waszym długu. Powiedz, czym tak naprawdę jest małżeństwo. Powiedz, że chcieliście piłować katolików, ale już nie będziecie piłować katolików. Zresztą, drogi synu, drogi Donaldzie, nie będę już wymieniał wszystkiego, co musisz przekazać swoim rodakom. Przypomnij im, że jesteście narodem maryjnym i narodem katolickim. Czy tak właśnie, drogi synu, zrobisz? Dobrze, wasza świątobliwość. Natomiast mam jedno pytanie. Czy możemy chociaż chwilę porozmawiać o pokoju na ziemi? Dobrze, moje drogie dziecko, w kwestii pokoju na ziemi natychmiast spróbuj wycofać się z pożyczki Sejf, którą zaciągnąłeś na poczet przyszłych pokoleń. Uświadom swój naród, że na liście tych narodów, które mają bezpośredni wpływ na światową geopolitykę, jesteście bardzo daleko. Natomiast na liście narodów, które mogą swoją modlitwą wpływać bezpośrednio na stan spraw na ziemi, jesteście naprawdę bardzo wysoko. Czy pouczysz swój naród o tym i czy w kwestii obronności przestaniesz oszukiwać swój naród i również w tej materii rozpoczniesz wprowadzanie w Polsce społecznej nauki Kościoła i społecznego panowania Chrystusa? Czy również w sprawach pokoju i wojny rozpoczniesz działanie niezwykle roztropne i przestaniesz oszukiwać swoich rodaków. Tak, Wasza Ekscelencjo. Dobrze, moje dziecko, więc porozmawialiśmy o pokoju na ziemi. Idź najlepiej szybko się wyspowiadaj, najpierw zrób rachunek sumienia, ktoś cię to pouczy z moich braci, idź się wyspowiadaj u któregoś kardynała, wracaj do Polski i od dzisiaj nie grzeszcie tam więcej. A wtedy być może dobry Pan Bóg w swej nieskończonej miłości do waszego narodu znowu zacznie wam błogosławić i przestaniecie dążyć wprost ku duchowej śmierci, a Polska, która przypomni sobie o swojej maryjności, zacznie znów cieszyć się wielkim Bożym błogosławieństwem. I kiedy naprostujecie te wszystkie błędy, o których dzisiaj tu mówiliśmy, ja będę wam błogosławił.
Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl. Myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie. Żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy. I że to jest ciągle możliwe, że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni. Jestem bardzo poruszony, bardzo zbudowany tą widzą, tą rozmową.
I tym sposobem, mój drogi widzu, chyba kończę ten obrazek. Napisz, co jeszcze, być może, Ojciec Święty powinien był powiedzieć Donaldowi Tuskowi, co myślisz o tym, że premier takiego, a nie innego rządu jedzie tam sobie na audiencję, robi sobie z tego zdjęcia i chwali się przed swoimi wyborcami, że był u Ojca Świętego i wspólnie rozmawiali o przyszłości świata i o pokoju na ziemi. Jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, czy według ciebie taka scenka, jak i wiele innych bardzo podobnych scenek, kiedy pani pielęgniarka udaje arcybiskupkę oraz kiedy przedstawiciele różnych sekt na literkę Z z kropką i wielu, wielu innych ludzi jeździ do Ojca Świętego, robi sobie z nimi zdjęcia, wrzuca na swoje media społecznościowe potem zdjęcia z tego jako uwiarygodnienie swoich wprost przeciwnych z nauczaniem Kościoła przeróżnych inicjatyw, które wszystkie w taki lub inny sposób przyczyniają się do wdrażania globalistycznej, kompletnie antykatolickiej i antybożej agendy na ziemi. Mój drogi widzu, jeżeli masz chęć, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Pozwolę też sobie przypomnieć, że cała praca na tym kanale rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Demonetyzacja różnych odcinków, naprawdę nie mamy zielonego pojęcia z jakiego powodu, znowu zaczęła nam się przytrafiać i tym bardziej doceniamy każdego naszego patrona. Za wszystkich wspierających nas finansowo, raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. I jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego naszego kanału i całej naszej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Mój drogi widzu, życzę ci błogosławionego wieczoru i całego tygodnia. Najświętsza Maryjo Panno, pogromicielko wszelkich herezji, współodkupicielko ludzkości i pośredniczko wszelkich łask, wstawiaj się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zostań z Panem Bogiem.